Mamy nowe sondaże i to nie te partyjne, tylko to, jak Polacy patrzą na działalność rządu i tutaj ewidentnie jest spadek poparcia. W naszym studiu profesor Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Zła pogoda dla rządzących, zwłaszcza dla premiera, jak się patrzy na sondaże CBOS-u opublikowane w zeszłym tygodniu?
Jeżeli chodzi o nastroje społeczne, to są pytania zadawane przez CBOS co miesiąc i one dotyczą takich rzeczy, jak pani pan ocenia rząd obecny, jak pan, czy jest pan pani zadowolona z tego, że premierem jest Donald Tusk, jak pan, pani ocenia sytuację gospodarczą, jakie są perspektywy rozwoju gospodarczego. Na te wszystkie pytania to jest dokładnie tak, jak pan powiedział. Najlepsze notowania według tych badań CBOS-u miał rząd w lutym i to było na poziomie 41-42%. Tak średnio rzecz biorąc, jeżeli chodzi o poparcie dla rządu, jeżeli chodzi o odpowiedzi respondentów. W tej chwili to się obniżyło z 41-42 mniej więcej do 35%. To jest bardzo duży skok na niekorzyść rządu.
Ale to jest taka erozja, która jest spotykana w historii polskich rządów, że niecałe 9 miesięcy i mamy równie pochyłą, jeśli chodzi o akceptację i poparcie dla działań rządu?
Można powiedzieć, że coś takiego miało miejsce w ostatnich latach, ale to wynikało z pandemii. Myślę o rządzie PiS-u. Wtedy nastąpiło to tąpnięcie w ogóle, ale dla każdego rządu. We wszystkich krajach demokratycznych nastąpiło obniżenie notowań każdego rządu, więc to jest nieporównywalne. Natomiast tak jak się patrzy na od 90 roku, to ja nie pamiętam takiego wyniku. To jest bardzo duży skok w dół. Bardzo duży skok w dół, który jednak no prawie, że się nie przekłada z kolei na deklaracje wyborcze. To jest trochę inna sprawa. Można źle myśleć o rządzie, a niekoniecznie od razu chcieć głosować na PiS. Niemniej jednak tutaj również ten dystans między Platformą a PiS-em lekko się zmniejszył na korzyść PiS-u. W dalszym ciągu leciutką przewagę ma Platforma, chociaż też ona zaczęła mieć tę przewagę dopiero gdzieś od kwietnia, od maja, z tego co pamiętam.
Według CBOS po raz drugi z rzędu obniżyła się akceptacja dla samego premiera, dla osoby premiera, dla Donalda Tuska. 35% badanych, o tym pan profesor mówił, jest zadowolonych z faktu, że sprawuje on funkcję szefa rządu, spadek o 2 punkty procentowe. Z kolei 53% ma przeciwne zdanie. To są osoby, które niechętnie patrzą na premiera. 13% nie ma opinii. To jest też wzrost tych, którzy czekają. Ja się na te sondaże patrzę, to jest wzrost tych ludzi, którzy uznali, że popierają rząd, teraz po 8 miesiącach uznali, że jednak niekoniecznie, ale jeszcze się nie zapisują do grona tych, którzy powiedzą, ja jestem przeciwnikiem rządu Donalda Tuska.
No może się polityka, może mi się polityka nie podobać obecnego rządu, ale będę na nią głosował mimo wszystko. Wybieram Platformę, a nie PiS. Mimo wszystko, mimo tego, że dobrze byłoby na przykład, gdyby premierem był ktoś inny. No tego typu prawdopodobnie mechanizmy psychologiczne się kryją za takimi rozbieżnościami, ale no decydujący głos to jednak miałby taki wynik dotyczący tych deklaracji wyborczych, rzecz jasna. Tutaj zmian w zasadzie, większych zmian nie ma. Mamy tutaj skoki wśród tych partii drugiego rzędu, bym powiedział. Trudne do wytłumaczenia. Generalną prawidłowością jest jednak obniżenie się notowań trzeciej drogi w porównaniu z wyborami.
A to może być ciekawe, bo kiedy CBOS wchodzi w głąb tych badań, tego, że Polacy coraz mniej są zadowoleni, coraz mniej popierają i premiera, i cały gabinet, no to zobaczył CBOS bliżej, jak to się rozkłada na poparcie różnych partii politycznych. I tak, najbardziej zadowoleni z rządu są wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Żadna nowina. 88% z nich mówi, wszystko idzie dobrze. Ale ciekawe są badania. Oczywiście najwięcej przeciwników jest wśród PiS-u. To jest 89% wyborców PiS-u mówi, że im się to nie podoba. I 78% Konfederacji mówi, że też im się nie podobają rządy Donalda Tuska. Natomiast ciekawe są wyniki właśnie Lewicy i Trzeciej Drogi. Bo tam, o dziwo, być może w jednej i w drugiej formacji odsetek osób, które mówią, tak, jestem zwolennikiem rządu, gdzie partie, na które głosowałem, są składowymi, to jest 65%. Czyli co trzeci wyborca i Lewicy, i Trzeciej Drogi mówi, to nie jest mój rząd.
Z kolei jak to się przekłada ewentualnie na głosowanie, gdyby odbyły się wybory? Lewicy nie może się ten rząd podobać, bo nie realizuje jej zasadniczych celów, takich pryncypialnych, dotyczących aborcji chociażby, czy w stosunku do małżeństw seksualnych, czy mniejszości seksualnych, tego typu radykalizmów. Natomiast z drugiej strony jednak, no nie mówimy tu o elektoracie lewicy, tylko o posłach lewicy, oni wszystko zrobią, żeby przy tym rządzie być, bo nie mają innej alternatywy, jeżeli chodzi o sprawowanie władzy. Co innego jest rzecz oczywiście z trzecią drogą, której również się nie może podobać. W ogóle mamy do czynienia z koalicją, pamiętajmy o tym, więc tu się trudno, żeby ale to absolutny jest konsensus.
No tak, tylko że są koalicje mniej lub bardziej równe, to mamy spółkę z lwem chyba, bo widać, że ci wyborcy koalicji obywatelskiej, wyborcy Donalda Tuska są szczęśliwi. W prawie 90%. A wyborcy Kosiniaka-Kamysza albo Włodzimierza Czarzastego są szczęśliwi w znacznie mniejszym odsetku.
Byliby bardziej szczęśliwi, już przechodząc do trzeciej drogi, gdyby trzecia droga wykorzystała ten atut, jakim jest bardzo duża liczba posłów. Na 14%, które uzyskali w wyborach, oni mogliby zrobić wszystko.
60 parę mandatów.
Oni mogliby zrobić wszystko w tym sensie, że mogliby pogrozić Donaldowi Tuskowi i powiedzieć, jak my wyjdziemy, to ty nie będziesz premierem. Oni tego nie robią. No to może jest ciekawe, ale to znowu przemawia za tą interpretacją, że chcą być w tym rządzie, no bo zależy im na władzy. To są młodzi ludzie na ogół, w tej chwili coraz młodsze pokolenia, te kohorty wchodzą na te stanowiska polityczne.
Jak się rzuci te wyniki CBOS-u na szerszy aspekt, to taki czasowy, wspólnie na rządy Mateusza Morawieckiego, poprzednie rządy PiS-u, no to poparcie rzędu 32%, bo tyle obecnie takim poparciem cieszy się rząd Donalda Tuska, to rząd Mateusza Morawieckiego osiągnął po 4 latach rządów.
Tak.
Tu mamy 8 miesięcy.
No tutaj jest różnica dosyć zasadnicza. Tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, tym krytycznym momentem dla rządów Mateusza Morawieckiego, czy w ogóle Zjednoczonej Prawicy, to była pandemia. Trudno w ogóle przewidzieć, co by było, gdyby pandemii nie było.
A nie wcześniejszy wyrok, czy w czasie pandemii to się nałożyło wyrok Trybunału, bo on też jest przez socjologów wskazywany jako ten punkt zwrotny, po którym już nigdy więcej PiS-owi liczba zwolenników nie przewyższała liczby przeciwników.
A ja nie widzę. Znaczy, być może, tego nie rozstrzygniemy, nie jesteśmy w stanie powtórzyć, zrobić eksperymentu społecznego. Trzeba byłoby kontrolować oba te czynniki naraz, żeby powiedzieć, który z nich był ważniejszy. W moim przekonaniu raczej była to pandemia, biorąc pod uwagę, że to zjawisko wystąpiło na całym świecie, więc dlaczego nagle wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Przedtem PiS podejmował również takie działania, które są określane
czy
decyzją, tak, mianem kontrowersyjnych i nic się nie działo. Tutaj to raczej nie oddziało. W każdym razie z racji bycia w koalicją, ja mówię o obecnym rządzie, z racji pewnych rozbieżności postępujących, z racji tego, że jednak chyba rządy Donalda Tuska odbierane są coraz bardziej jako autorytarne, przez tą część społeczeństwa taką bardziej neutralną, to są takie czynniki, które powodują o tych takich oznakach pogorszenia nastrojów, jeżeli chodzi o ocenę rządu w ogóle.
To panie profesorze, konkludujemy pierwszą część rozmowy. Konkluzja jest taka, że mamy erozję poparcia dla rządu, nie dla partii jeszcze, ale dla rządu jako takiego. W porównaniu z pierwszą połową roku obecnie pozytywna ocena działań podejmowanych przez rząd jest o 8 punktów procentowych niższa niż średnia z okresu styczeń-czerwiec, zaś ocena negatywna jest wyższa o 7 punktów procentowych wobec tego samego okresu. Takie dane robią na socjologu wrażenie?
Wrażenia to nie robią. Na mnie wrażenia nie robią, ale patrzymy, staramy się, panie redaktorze, patrzeć na to obiektywnie, analitycznie w końcu. Natomiast są dosyć...
A na politykach powinny zrobić wrażenie?
Tak, tak, zdecydowanie, bo to jest może nie erozja, ale obniżenie, zdecydowane obniżenie poparcia dla rządu. Sprawy przewidywalne, jakby od grudnia przewidywaliśmy, że coś się może stać. Długo się nie działo i teraz nagle się stało. Być może tutaj ten okres lipiec-sierpień był takim momentem kluczowym.
To jeszcze zanim do oceny, co się wydarzyło w lipcu i w sierpniu. No właśnie, lipiec-sierpień, wakacje. Jest taka teza, pan profesor ma wieloletnie doświadczenie badania sondaży. Nie wiem, czy to jest teza prawdziwa, czy nieprawdziwa, że wakacje to zawsze był taki moment dla rządu przychylny. zawsze mówią, że wtedy respondenci lepiej patrzą na rządzących, bo są wakacje, jest urlop, jest trochę spokoju. Dopiero potem prawdziwe sondaże, te złe dla rządu, przychodzą na jesieni. Tu mamy obniżkę w wakacje. To jest coś niespotykanego?
Z jednej strony tak, ludzie odpoczęli. No to muszą mieć pozytywny stosunek do życia w ogóle. A dlaczego by nie do rządu?
I tym samym do rządu.
Zapomnieli trochę, co się działo przez ostatnie miesiące. Natomiast z drugiej strony mogą mieć, jakby wrócili z wakacji. Trochę więcej ludzi wyjeżdża na urlop niż w poprzednich latach i to za granicę. Mogą mieć większe oczekiwania. Mogą mieć większe oczekiwania i to, ale w nieznacznym stopniu oczywiście się przyłożyło. Ja sądzę, że ludzie w tej chwili śledzą politykę na bieżąco. To nie jest tak, że jak się
nie
wyjeżdża...
ma już sezonu ogórkowego.
Tak, wyjeżdża na wakacje, to się siedzi gdzieś tam i się nie patrzy, nie czyta mediów, nie ogląda telewizji.
Każdy ma smartfona w kieszeni, więc każdy na bieżąco śledzi sytuację polityczną, nawet jak jest na wakacjach. No może nie każdy, ale przytłaczająca większość. Naszym gościem profesor Henryk Domański, socjolog. Lipiec, sierpień, podwyżki. To jest ten prosty mechanizm. To jest ta prosta odpowiedź na to, dlaczego rządowi no skokowo jednak o 7 punktów procentowych spadło, wzrosła liczba niechętnych, a o 8 spadła ilość popierających. Po prostu ludzie zobaczyli w sierpniu rachunki za prąd i powiedzieli, no nie, na to nie ma naszej zgody?
Tak, może to być taki moment krytyczny. W końcu te sprawy dotyczące rzeczy egzystencjalnych oddziałują na preferencje polityczne bardzo, ale z drugiej strony już perspektywy, jeżeli chodzi o wypowiedzi na przykład ministra finansów, w szczególności, bo on tutaj odgrywa kluczową rolę, wspieranymi przez Donalda Tuska i niektórymi liderami Platformy, wygląda to no, jakby na kontynuację tej polityki zaciskania pasa, takiego liberalizmu, takiego kapitalizmu wolnokonkurencyjnego, takiego odejścia od modelu państwa opiekuńczego, mówiąc innymi słowy, które PiS realizował. W związku z czym nie ma się jakby tutaj z czego cieszyć. Może być jeszcze gorzej w związku z tymi podwyżkami. A jeszcze te podwyżki za prąd, za gaz, za energię, one się jeszcze jakby nie zaczęły materializować w pełnym zakresie. Więc tutaj...
Czyli przed rządem Donalda Tuska czarne chmury, tak to wygląda, że już lepiej to już było przez te 7 miesięcy, a teraz będzie gorzej?
Jeżeli chodzi o te aspekty materialne, o których mówimy, ludzie mogą myśleć w tych kategoriach, aczkolwiek mówimy tutaj o... W tej chwili pewnie myślimy o elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, a w końcu ten elektorat Platformy, w szczególności te 30,7% w tej chwili powiedzmy 32, jak wynika z CBOS-u, którzy głosowali na Platformę, no to pogorszy się nam, ale to wszystko lepsze niż PiS. Mogą sobie myśleć w tych kategoriach.
Czyli jest taka kategoria wyborców, którzy są przeciwnikami rządu, a będą wyborcami Koalicji Obywatelskiej albo Trzeciej Drogi, albo Lewicy?
No bo na przykład chcą jednak, no wiemy dobrze, są ludzie, duża część społeczeństwa popiera politykę rozliczeniową, co wydaje się trochę mało sensowne, ale jednak popiera. No z drugiej strony również nie chce, żeby wszyscy dostawali 800+, porówno, powinno być to proporcjonalnie do dochodów, dajmy na to, co za czym stoi pewna racjonalność. Czyli tutaj jakby wkracza taka zasada merytokracji, niech rząd robi wszystko, żeby byli wynagradzani ludzie proporcjonalnie do zasług, a zasługi to kompetencje, wykształcenie. Chociaż... Czyli ten, kto lokuje się wyżej, powinien dostawać proporcjonalnie więcej, bo na to zasłużyła. Dlaczego wszyscy mają dostać? Więc tego typu poparcie dla polityki, może tego typu polityki realizowanej przez PO, może jednak tutaj, może nie tyle brać górę, co jednak odgrywa dosyć dużą rolę.
W zeszłym tygodniu Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, lider Lewicy, trochę jakby tłumacząc ten ruch Donalda Tuska z wielką spowiedzią powszechną rządu, no to wszyscy widzieliśmy, że skoro premier wychodzi z takim ruchem, znaczy, że dojechały do KPRM-u jakieś sondaże i one nie są dla rządu najlepsze. No to wicemarszałek z Lewicy powiedział tak, z naszych badań wynika, że Polacy oceniają nas jako rząd leni. Czy z taką łatką, jeżeli ona jest prawdziwa, jeżeli Włodzimierz Czarzasty rzeczywiście odczytuje nastroje społeczne, to czy z taką łatką da się mieć duże poparcie w Polsce jako rząd leniwy?
To jest nie najlepsza diagnoza, bo to nie, ta ocena w kategoriach leni to nie dotyczy całego rządu. Tutaj trochę się za daleko posunął Czarzasty. Dotyczy w gruncie rzeczy jednej osoby. I on zawsze dominowało takie przekonanie, że on jest leniem i nie chce mu się tam za dużo robić wraty, tam lubi grać w piłkę na przykład, czy coś takiego. Mówię tutaj o konkretnej postaci. Natomiast
ale
chodzi...
to Donaldowi Tuskowi przez lata nie szkodziło. W latach 2007-2014 nie była to łatka, która jakoś znacząco obniżałaby możliwości polityczne premiera.
Tak, ale teraz musi się porównywać z rządami PiS-u w latach przez 8 lat, a w końcu jak 43% w 2019 roku z kawałkiem dało głos na PiS, to jednak to coś znaczy. Ta Platforma nigdy się nie wzniosła do tego poziomu. Więc tutaj mamy skalę porównawczą, znaczy każdy z nas ma skalę porównawczą, mówię o przeciętnym wyborcy. Natomiast nie tyle może leni, co takich, co się koncentrują o rządzie, koncentrują się tylko na jednym, już powiedzieliśmy.
Na rozliczeniach.
Na rozliczeniach.
A to na tym temacie zakończmy, bo wydaje się, że Donald Tusk faktycznie... To jest chyba, jakbym tak to analizował, odpowiedź na te słabnące sondaże poparcia dla rządu. Najpierw zapowiedź wielkiej spowiedzi powszechnej rządu, potem realizacja tej zapowiedzi poprzez spotkanie ministra sprawiedliwości i premiera z częścią środowisk prawniczych. No i projekt, który, jak piszą eksperci nawet na łamach Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej, które niewiele reformują, ale właśnie są wymierzone w tych, którzy awansowali za poprzednich rządów. To jest droga do odbudowy poparcia albo do chociażby scementowania obecnego, nie najwyższego poparcia rządu?
Można w to wątpić z tego powodu, że charakterystyczne jest, że w piątek w tym, na tej konferencji to głównie właśnie premier starał się społeczeństwo przekonać, że ona chce, że ono chce tych rozliczeń. I nawet się usprawiedliwiał, że te rozliczenia nie są takie konsekwentne, jakiemu się wydaje, że społeczeństwo chce. Tak jakby chciał nas przekonać, że to jest rzeczywiście sprawa kluczowa, podczas gdy tak nie jest. Duża część społeczeństwa tego chce rzeczywiście.
Ale to do kogo mówił Donald Tusk? Do całego społeczeństwa, czy do jakichś swoich? Jaki będzie efekt społeczno-polityczny otwierania w tej chwili gorącej wojny rozliczeniowej w wymiarze sprawiedliwości?
Myślę raczej, że negatywny dla Donalda Tuska. No ludzie w końcu... Tego typu zapowiedzi, że ludzie mają składać deklaracje poparcia, czy rezygnować, czy odżegnywać się od tego, co do tej pory robili, może zajmowali normalne stanowiska, tylko dlatego, że to były stanowiska, kiedy rządził PiS, no to nie jest przekonujący argument, żeby tych ludzi eliminować z życia zawodowego, nie politycznego, tylko zawodowego. Równie dobrze można byłoby to, tak sobie myślą ludzie, skierować na przykład do profesorów uniwersytetu, profesorów wyższych uczelni. Dlaczego nie? Niektórzy może się opowiadali za PiS-em i teraz należałoby ich pozbawić stopnia, tytułu profesora.
Co z nominacjami prezydenta Andrzeja Dudy? Profesorskimi też ich było wiele.
Tak,
też no. Można się im przyjrzeć, czemu by nie. Pól do rozliczeń jest dużo. Ostatnie pytanie o Prawo i Sprawiedliwość. W przededniu kampanii prezydenckiej partia nie ma kandydata. Szuka kandydata. No przykład Andrzeja Dudy pokazał, że można dać parę miesięcy przed wyborami kandydata i wygrać. To się może powtórzyć, że się pojawi kandydat w listopadzie, w grudniu, mało znany, ale wybory z Trzaskowskim na
przykład.
Ja
myślę, że to jest lepsza strategia. Lepiej czekać i znaleźć kogoś dobrego, ktoś, kto w przybliżeniu może być substytutem prezydenta Dudy z 2015 roku, niż wskazać kogoś niedobrego. No, Platforma Obywatelska na przykład zrobiła to 4 lata temu i popełniła, musiała później poprawiać tę decyzję. Więc ja myślę, że tutaj w dalszym ciągu szukanie jest strategią najlepszą z możliwych, bo w tej chwili w każdym razie nie ma kogoś takiego, kto ma większe szanse od, powiedzmy, Rafała Trzaskowskiego. Nie mówię o Donaldzie Tusku, bo on by raczej mógł przegrać w drugiej turze na przykład z Mateuszem Morawieckim.
Sam chyba nie wystartuje już. Ta opcja jest raczej mało prawdopodobna, aczkolwiek czy jest niemożliwa, to chyba tego z panem profesorem nie powiemy na stan z dziś. Profesor Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Godzina 7:28 i tak rozpoczynamy nowy tydzień politycznie od analizy sondaży i sytuacji sytuacji politycznej. Dzisiaj będziemy o polityką także się zajmować po godzinie 8.10. W naszym studiu będzie pani Małgorzata Paprocka, szefowa kancelarii pana prezydenta Andrzeja Dudy, więc osoby, która jest na pierwszej linii sporu o sądownictwo, sporu o praworządność. A ja tylko przypominam, że państwo mogą słuchać Radia Wnet dzięki temu, że są nasi patroni na patronite.pl/radiownet. Zresztą o patronach i o znaczeniu dla państwa, którzy nas słuchają, patronite.pl/radiownet, to za chwilę jeszcze powiem słów kilka. Na razie krótka piosenka, może zespół Manam. Nic dwa razy, a potem wracam.